I tak, drodzy Państwo, dotarliśmy do półmetka pierwszej godziny poranka wnet, 7:31 na zegarach, a my już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem, dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Za panem szereg ważnych rozmów na wysokim szczeblu dyplomatycznym, także z wojskowymi. Proszę powiedzieć, ile możemy zdradzić, jakie konkluzje?
To tak naprawdę faktycznie dopiero co wróciłem z Kijowa. Tam moja instytucja zorganizowała taką podróż studyjną dla grupy amerykańskich, polskich ekspertów czy też strategów. I faktycznie udało nam się, naprawdę ukraińskie władze okazały bardzo duże zainteresowanie tą wizytą. Mieliśmy spotkania na wysokim szczeblu, łącznie z, o tym mogę powiedzieć, bo informacja pojawiła się publicznie, z szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. No jakie są konkluzje? Umiarkowanie pesymistyczne. No jest niedobrze, nie jest dramatycznie. Jest niedobrze, dlatego że Ukraina tak naprawdę się wykrwawia. Nie ma jasnych perspektyw zakończenia wojny. Mało tego, Rosjanie mobilizują ciągle nowe osoby, rzucają je na front i nawet przy ogromne straty, które ponoszą, rzędu no naprawdę nawet większego niż myślałem, nie skłaniają ich do zmiany swoich celów wobec Ukrainy. Zastępują tych żołnierzy, którzy zginęli albo którzy zostali się do niewoli nowymi, ogłosili nową falę mobilizacji. Cele są na razie niezmienne. Jak się, tak naprawdę to jest przynajmniej wzięcie w tym roku pod kontrolę całego obwodu donieckiego, ługańskiego i pewnie na południu zaporowskiego, czyli to, co Rosja anektowała, ale nad czym w tym momencie jeszcze nie ma pełnej kontroli. Być może latem nastąpi ofensywa, czy próba ofensywy, która będzie miała na celu odcięcie Charkowa od reszty Ukrainy. No i przede wszystkim w tym momencie taktyką Rosjan jest tak intensywne bombardowanie Ukrainy Wschodniej, żeby uczynić po prostu życie ludności cywilnej na tych obszarach nieznośnym. Rosjanie sobie, to też wiele osób podkreślało, że Rosjanie nie są głupi. Dokładnie takie hasło słyszeliśmy. Rosjanie uczą się na błędach, walczą znacznie lepiej niż 2 lata temu, kiedy faktycznie byli nieprzygotowani. Bardzo mocno inwestują w nowe komponenty, w produkcję nowych komponentów, w nowe sprzęty. Pole bitwy zmienia się tak naprawdę wręcz co pół roku, bo to jest też wyścig innowacyjności. I no, ale rozumieją też, że Ukraińcy po tej wojnie po prostu ich już w trakcie tej wojny już nienawidzą, więc raczej celem jest po prostu zmuszenie wręcz do emigracji wszystkich, bym powiedział, aktywniejszych Ukraińców, świadomych z tych terenów, które zamierzają zająć. A niektórzy nawet mówili, że celem jest wręcz zajęcie Kijowa i wtedy powrót do, to już moja interpretacja, powrót do takiej, do rozejmu, który był zawarty 350 lat temu między Rzeczpospolitą a Moskwą, a w Andruszowie, kiedy tak naprawdę granica między polską częścią Ukrainy a terenami podległymi Moskwie przebiegała po Dnieprze. No więc te, no nie są to jakby optymistyczne konkluzje, natomiast no nie ma upadku też morale. Nie ma upadku morale. Wszyscy są naprawdę zmęczeni, ale zdają sobie sprawę, że Ukraińcy nie mają wyboru, no muszą walczyć, bo jak przestaną walczyć, to będzie po prostu koniec Ukrainy i eksterminacja też no, znaczącej części ukraińskich elit. No, mogę też tam o jakichś szczegółach powiedzieć, ale to są takie ogólne konkluzje. Potrzebują też, i wszyscy podkreślają, więcej amunicji, więcej prochu, więcej dronów i sobie będziemy radzić lepiej.
A to też wiąże się z nieustannym wysyłaniem pomocy przez Zachód, przez Unię Europejską, a także przez Stany Zjednoczone. Ostatnio Washington Post napisał głośny artykuł na temat tajnego planu, tutaj w cudzysłów, Donalda Trumpa, który chyba tak tajny nie jest, skoro później wszystkie światowe media się o nim rozpisały. Natomiast wiadomo, ten plan, czyli szybkie zakończenie wojny na Ukrainie, on miałby opierać się na wywarciu pewnej presji na Kijów, no aby po prostu oddać Rosji część tych zajętych terytoriów, oddać Donbas, oddać Krym. Czy to był temat, który pojawiał się w tych rozmowach i, no i można wyczuć, że pewne obawy, że jeżeli Donald Trump faktycznie ponownie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to może oznaczać dla Ukrainy pójście na pewien, no, na pewno zgniły kompromis tutaj w tym wypadku.
Znaczy bezpośrednio o Trumpie nie rozmawialiśmy, natomiast ja powiem o takich moich odczuciach raczej, że dla Ukrainy kluczowe w tym momencie jest przetrwanie państwa. Przetrwanie państwa, no bo bez państwa ukraińskiego, no tak naprawdę trudno sobie wyobrazić też funkcjonowanie narodu. Prawda? Przykład Polski w XIX wieku udowodził, że i to jest możliwe, ale to naprawdę będzie znacząco trudniejsze. Przetrwanie państwa narodu oznacza gwarancję bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że ukraińskie elity, no one nie wykluczają, że może się uda nawet jakąś kontrofensywę zrobić w tym roku, zobaczymy. Chociaż to jest mało prawdopodobne, nie wykluczają, że losy wojny się odmienią, no ale też widzą tą ogromną przewagę Rosji w uzbrojeniu, w zdolności rekrutowania, więc ja bym nie wykluczał, że one się wręcz zgodzą na taki plan, powiedziałbym, Trumpa, tak? To znaczy faktyczne oddanie Rosji okupowanych terenów, no a przynajmniej tego, co Rosja miała do 2022 roku faktycznie, w zamian za członkostwo Ukrainy w NATO, w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. No tylko pytanie, czy Putin tego chce, bo moim zdaniem Putin chce pełnej, bezwarunkowej kapitulacji Ukrainy i też ustąpienia Zeleńskiego, wprowadzenia języka rosyjskiego, oczywiście legalizacji rosyjskich podbojów. A w związku z tym, i tutaj wracam do Trumpa, jeśli się tak okaże, że Trump, który w swoim przekonaniu zaproponuje Putinowi jako biznesmen uczciwy deal, to znaczy powie mniej więcej, no Władimir, ty masz 20% Ukrainy, ja mam 80%, a Putin się na to nie zgodzi, bo Putin chce pełnego zwycięstwa, no to wtedy się Trump okaże znacznie bardziej radykalnym zwolennikiem wspierania Ukrainy niż Biden. Zwracam też uwagę na to, że no nie tylko Ukraińcy, ale też, jak bym powiedział, Polacy są rozgoryczeni tą ostrożnością Bidena i ciągłymi sygnałami do Ukrainy, że nie wolno, nie powinniście atakować celów w głębi Rosji, nie powinniście uderzać w rosyjskie rafinerie, bo to może doprowadzić do wzrostu cen na ropę i tak dalej. No, w sytuacji, gdy Ukraina no, broni się jak może wobec tego asymetrii potencjału, no, tego rodzaju rady, być może polegające na tym, że są jakieś mentalne przyzwyczajenie do jakichś czerwonych linii i chęć uniknięcia jakiejś eskalacji ze strony Rosji, chociaż w wojnę atomową to raczej nikt nie wierzy w Kijowie, no to tego rodzaju postawa no, wywołuje rozgoryczenie Bidena. Więc ja nie wykluczam, że Biden się wręcz okaże większym zwolennikiem, radykalniejszym zwolennikiem wsparcia Ukrainy, chociaż równie dobrze może być, albo nawet bardziej prawdopodobne, że pójdzie w drugą stronę, czyli zmniejszenia tego wsparcia, bo to jest człowiek jednak dość nieprzewidywalny, w odróżnieniu od dość przewidywalnego Bidena.
I tutaj na razie stawiamy kropkę, bo wiem, że pan także ma swoje obowiązki poranne o godzinie 7.40. Obiecaliśmy tak, postawić kropkę, więc tak robimy. Doktor Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Na zegarze 7.40, jak już mówiliśmy, ja przypomnę o jednym ważnym adresie patronite.pl/radio-wnet. Dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie i zachęcamy, aby zajrzeć pod ten adres. A teraz jeszcze chwila muzyki. No właśnie, mamy na liście Johna Denvera, Take Me Home, Country Roads. To jest dobry wybór. Słuchamy i za moment porozmawiamy na temat Strefy Gazy i na temat Izraela.